Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Realizuje audycję Krzysztof Mysiak. Ukłony moje. Jesteśmy na żywo. Profesor Walenty Balog, dr Michał Patryk Sadłowski i rozmawiamy, drodzy Państwo, troszeczkę o historii, wprowadzając Was do specyfiki tego świata, sojuszu ołtarza z tronem. Natomiast dziś patrzymy niewątpliwie na to, co dzieje się w Rosji. Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl, Władimir Putin, jego zawładnął sceną polityczną, podobnie jak Cyryl zawładnął sceną, powiedzmy, religijną, przestrzenią religijną. Pytanie proste, pierwsze, już nie wielowątkowe. Kim jest patriarcha Cyryl, panie doktorze?
Aktualnie i formalnie jest głową rosyjskiej cerkwi prawosławnej, rosyjskiego kościoła prawosławnego. Jest przy tym bardzo wpływowym politykiem na tej scenie ustrojowej Federacji Rosyjskiej i jest jedną z osób, która aspiruje do tego, żeby być taką moralną, duchową, no ale też polityczną osobą, która chce oddziaływać na świat nie tylko prawosławny, ale na świat chrześcijaństwa. I to jest przede wszystkim taka, można powiedzieć, pierwsza definicja, którą ja bym podał w stosunku do tej osoby. Z drugiej strony jest to osoba z życiorysem dość jednak charakterystycznym dla Rosji, dla Związku Radzieckiego, dla w ogóle tamtejszej sytuacji politycznej, ustrojowej, religijnej, bo jest to osoba, która wywodzi się najprawdopodobniej z jakiejś rodziny robotniczej, z jakiejś rodziny, która była wtłoczona w ten proces modernizacji, oczywiście po sowiecku, ale z drugiej strony jest to osoba, która trafiła w struktury tej cerkwi, która funkcjonowała w Związku Radzieckim, struktur zinfiltrowanych, struktur, które realizowały w dużej mierze też tą politykę Związku Radzieckiego w stosunku do ludności w tej sferze ideologicznej. Co ważne, jest to osoba, która zajmowała liczne funkcje w strukturach rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Co jest istotne, zajmowała stanowiska związane z edukacją, z nauką. Zajmowała też stanowiska w związku z realizacją funkcji zagranicznych, w związku ze stosunkami rosyjskiej cerkwi prawosławnej, też z różnymi odłamami chrześcijaństwa i nie tylko, więc to nasuwa nam już pewne skojarzenia lub można powiedzieć takie dość wiarygodne hipotezy, które mogą być raczej zweryfikowane pozytywnie, że jest to również osoba mająca związki ze światem radzieckich i rosyjskich służb specjalnych, co już nam tym samym sugeruje, że jest to osoba o dość mocnym umocowaniu, tak, politycznym i przede wszystkim finansowym, a w związku z pewnym odrodzeniem religijnym w Rosji, i tutaj podkreślam to, odrodzeniem religijnym w Rosji, które już ma pewną swoją specyfikę i skalę, też ograniczoną, ale ono oczywiście nastąpiło. Jej pozycja tej osoby politycznie wzrastała i wzrasta. Pozycja tej osoby jeszcze bardziej wzrosła po 24 lutego, czyli od momentu inwazji, bo jednak Kreml potrzebuje również tej legitymacji religijnej, jeżeli chodzi o dokonanie agresji na Ukrainę, i ta agresja jest właśnie w wymiarze religijnym przedstawiana jako wojna obronna, jako wojna realizowana w obronie duchowości, nawet w obronie tożsamości rosyjskiej. Pytanie jest wielowątkowe, tutaj dobrze pan profesor powiedział, że tutaj te pytania są świetne, ale wielowątkowe, bo ja też tutaj powiem tak, prawosławie w Rosji obecnie, czy w ogóle status prawosławnego jest też tłumaczone przez wielu obywateli Federacji Rosyjskiej jako pewne zjawisko tożsamościowe i wielu prawosławnych w Rosji, to znaczy wiele osób, które się uważa za prawosławnych w Rosji, na przykład z drugiej strony mówią, że w Boga nie wierzą, ale są prawosławnymi, bo traktują prawosławie jako pewną spuściznę historyczną, ideologiczną, jako pewną część tożsamościową, imperialistyczną, nacjonalistyczną, szowinistyczną, ale z tym identyfikują. Tak?
To jest bardzo ciekawe, powiem więcej, wejdę na moment w słowo, to jest mniej więcej tak jak w Polsce wierzący, ale nie praktykujący. No ja pozwolę sobie okrasić naszą dyskusję i świetną konkluzję pana doktora, patrząc na statystyki sprzed co prawda kilku lat Pew Research, analizy amerykańskiego think tanku, od 5 do 10% Rosjan uczestniczy co najmniej w nabożeństwie w cerkwi, co najmniej raz w miesiącu, ale już rząd wielkości więcej, 50-60% uważa się za osoby religijne. Mówi pan doktor o pewnym odrodzeniu religijności. Niewątpliwie cerkiew doświadczająca ogromnego cierpienia za sprawą Stalina, który zresztą uczył się na księdza, na popa w jednym z seminariów, ale został z niego wyrzucony za lekturę dzieł Marksa i Darwina. Daj Boże, żeby został w tym seminarium, prawda? No ale nie został. Inne były decyzje. W każdym razie, drodzy Państwo, bardzo dramatyczne dzieje cerkwi Kościoła Prawosławnego w Rosji. Metropolita Sergiusz zawarł kompromis ze Stalinem. Stalin dostrzegł w latach 40. po operacji Barbarossa, po zaatakowaniu i rozpoczęciu Wielkiej Wojny Ościennej, że Rosjanie nie będą ubierali za ideologię, za bolszewików, za niego, ale będą za mateczkę Rosję umierać i tu religia może mu się przydać. I mówię o tym dlatego, że dzisiaj, drodzy Państwo, mamy podobną sytuację, ale podobną nie do końca, ponieważ są odwrócone proporcje. Rosja atakuje, a nie broni się, choć mówi, że się broni. Niewątpliwie sojusz ołtarza stroną jest dzisiaj kluczowy, ale czy tak naprawdę Rosjanie są religijni? Widzimy, że jest tu dużo, w dużej mierze dział marketingu. Drodzy Państwo, rok 2012 na 100 żywych urodzeń 56 aborcji w Rosji. Bez komentarza na 1000 osób blisko 5 rozwodów. To są dane ONZ, więc tu już możecie sobie Państwo wytworzyć, uporządkować, ile warta jest owa religijność na poziomie fenomenologicznym przeżywania chrześcijaństwa, a jaka jest jej wartość polityczna. Ile warte jest to opakowanie i właśnie owa tożsamość. Bardzo się cieszę i dziękuję panie doktorze za te wątki, które pozwoliły mi też uzupełnić statystykami.
Tak, panie doktorze, ale ja się nie do końca z tym zgodzę, bo...
No właśnie, proszę bardzo.
Ja się nie do końca z tym zgodzę, że to wszystko jest na pokaz, że to wszystko nie jest realne i to wszystko nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo tak oczywiście nie jest, bo jeżeli zobaczymy na zdjęcia, na nagrania żołnierzy żołnierzy rosyjskich, którzy uczestniczą w tej inwazji i nawet na tych mobilizowanych żołnierzy, czy też nawet na tych, którzy są brani siłą i z poboru z terenów okupowanych Ukrainy, to zobaczymy, że bardzo często obok flag nawet Związku Radzieckiego mamy ikony prawosławne, mamy nawiązania do religijności, do krzyża i tutaj mamy troszkę też takie zjawisko polegające na tym, że to odrodzenie religijne, ja powiedziałem, że ma swoją specyfikę rosyjską, czyli oczywiście pewne dysfunkcje Rosji są potężne, one wynikają ze spuścizny oczywiście tak. Związku Radzieckiego, z pewnych błędów i przede wszystkim brutalnej i zbrodniczej polityki Władimira Putina, ale pewna potrzeba duchowości i niekoniecznie związana z regularnym chodzeniem do cerkwi, ona wystąpiła i widzimy to dokładnie też w przestrzeni publicznej Federacji Rosyjskiej. Bo nawet ja będąc w Rosji wiele lat też jeżdżąc, pracując, widziałem te krzyże, widziałem to, że ktoś nie chodzi do cerkwi przez cały rok, ale jeżeli na przykład chce ochrzcić dziecko, czy zaprosić księdza na jakieś, znaczy tego świaszczennika, czyli duchownego na otwarcie tam przedszkoły, przedszkola czy żłobka, ta cerkiew coraz silniej się politycznie rozpychała, ale była też potrzeba, bo zagubienie obywateli Federacji Rosyjskiej również było wielkie i te dane są oczywiście prawdziwe, tylko trzeba sobie powiedzieć, że społeczeństwo Rosji, to, czy obywatele bardziej Federacji Rosyjskiej, po tej tragedii i hekatombie polityki Związku Radzieckiego, również czegoś poszukiwało i część tych poszukiwań jest szczera. Oczywiście pytanie, jak politycy, to pan dobrze powiedział, wykorzystują to wszystko, ale ja bym nie powiedział, że to nie jest też, że część osób po prostu nie wierzy i wykorzystuje to cynicznie, bo jeżeli by tak było, to część osób nie ginęłaby na tym froncie, nie wykonywałaby tych rozkazów i nie byłaby podatna na tą propagandę, bo jednak ta propaganda rosyjska jest okraszona przede wszystkim tymi aspektami religijnymi, a cerkiew, mimo hekatomby polityki radzieckiej, w świadomości Rosjan jako tako przetrwało, nawet taka sfera tożsamości. My w Polsce nie możemy tego lekceważyć, a widzę, że to jest, a zwłaszcza na Zachodzie, jest to bardzo, bardzo lekceważone. I na koniec tylko powiem, że już nie chcę przedłużać, że właśnie ten ideologiczny wzrost na wschód, który został dokonany w Rosji rok temu, oczywiście też w związku z potrzebą polityczną, ale właśnie on jest okraszony tą kwestią potrzeby budowy czy odbudowy tożsamości, więc to, że ktoś źle rozumie chrześcijaństwo, czy w ogóle podszywa się pod chrześcijaństwo, też nie świadczy, tak.
Ja jestem,
że
pewne... Już za chwilkę, panie profesorze, bardzo dziękuję. To nie jest tak, że ja odbieram Rosjanom prawo do przeżywania w sposób, nie wiem, czy autentyczny, na pewno autentyczny, i że uważam, że prawosławie jest tutaj religią fasadową. To nie tak. Natomiast niewątpliwie jest to fenomen. W ujęciu fenomenologicznym na pewno zacytuję jednego z biskupów ukraińskich, który mówi, że w okopach na Ukrainie nie ma ludzi niewierzących. Jak jesteś w okopie, to nie jesteś niewierzący. Więc jakby to jest też ważna korekta. Bardzo dziękuję za to, panie doktorze. To nie jest tak. Absolutnie nie lekceważę tego religijności rosyjskiej. Ona jest bardzo specyficzna. Ona ewoluowała. Ona być może ma charakter taki wycinkowy, przeżyciowy. Dziś niewątpliwie wojna też reanimuje prawosławie. Mam takie wrażenie. Ale już oddaję głos, bo pan profesor Walenty Baluk chce ad vocem dołączyć do tego wątku.
Oczywiście, panowie, szanowni państwo, ta nasza dyskusja z natury rzeczy jest wielowątkowa, ale ciekawa i pozwolę sobie właśnie na krótki komentarz w odniesieniu do tego, co przed chwilą właśnie było powiedziane i co usłyszeliśmy, odwołując się między innymi do triady Uwarowa, że Rosja to samodzierżawie, prawosławie, ludowość. A zatem zgadzam się z tym, że dla wielu Rosjan prawosławie przede wszystkim jest wątkiem tożsamościowym. Tak jak powiedział może nie Rosjanin, ale Białorusin, który chce być właśnie Rosjaninem, czyli Aleksander Łukaszenko, że jest prawosławnym ateistą.
No właśnie.
A zatem właśnie to też po części oddaje tą właśnie religijność dzisiejszej Rosji. Oczywiście, jeżeli odwołamy się do lat 90., do początku lat 90., ten nurt rzeczywistego odrodzenia prawosławia w Rosji był obecny. Zamordowany ojciec Aleksander Mień, ojciec Aleksander Borisow, Jakunin, a zatem rzeczywiście jest nurt w Rosji księży prawosławnych, świeckich prawosławnych, dążących do właśnie odrodzenia religijnego. Natomiast z czym mamy obecnie do czynienia w Rosji? Z politycznym prawosławiem. I to właśnie hierarchia rosyjskiej cerkwi prawosławnej, odwołując się jeszcze tutaj do pytania pana redaktora, czy ruska, czy rosyjska cerkiew prawosławna. Otóż jednoznacznie Rosja to nie Ruś, a zatem jestem zdania, że to jest rosyjska cerkiew prawosławna, co również określa pole kanoniczne tego kościoła. A zatem tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, to nie jest terytorium kanoniczne rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
Choć w tytule mamy cały czas całej Rusi i to jest oczywiście polityczny element.
Oczywiście, to jest już geopolityka. I zgadzam się, panie doktorze, że rzeczywiście ludzie, szczególnie właśnie tak jak powiedział pan redaktor, w okopach potrzebują tego wsparcia duchowego i sięgają do prawosławia. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że rosyjska cerkiew prawosławna próbuje uzasadniać, pomagając władzom świeckim, prowadzić tak zwaną operację wojskową, czyli wojnę w Ukrainie, uzasadniając zbrodnie tym, że robią to w imię wyższych celów i tak dalej, i tak dalej. Ale to już fundamentalizm i wielu ekspertów, znawców tej problematyki wskazuje, że to się zemści na prawosławiu jako takim, bo wcześniej czy później ta polityka reżimu Władimira Putina, w tym i patriarchy Cyryla, uprawiającego geopolitykę, się załamie, już się załamuje. I jak powiedział brytyjski historyk Timothy Osh, że największym wrogiem ruskiego miru, czyli tej koncepcji, jest sam Władimir Putin, który doprowadził do tego, że dzisiaj w Ukrainie ta koncepcja jest postrzegana jako wroga i jest odrzucana przez większą część ukraińskiego społeczeństwa, a mogłaby być wykorzystywana jako soft power. Natomiast Rosja nie potrafi prowadzić takiej polityki i nie potrafi wykorzystać więzi kulturowych, w tym i wyznaniowych. Dlatego oczywiście naturalną wydaje się polityka Litwy, takich państw jak Litwa czy właśnie Ukraina, dążących do usamodzielnienia się prawosławia na swoim terytorium. I to, o czym myśmy mówili, nadanie i pozyskanie przez Ukrainę, przez ukraińską cerkiew statusu autokefalicznego, to jest właśnie połączenie z jednej strony kwestii wyznaniowych, bo widzimy, że to greckie prawosławie, do którego nawiązuje dzisiaj Ukraina, jest zupełnie inne, bo nie ma imperium, nie ma Bizancjum, a zatem to greckie prawosławie musiało się odrodzić, musiało wrócić do korzeni, a nie do geopolityki. Natomiast w Rosji nie nastąpił ostateczny rozpad imperium, dlatego w dalszym ciągu ten sojusz tronu i ołtarza oczywiście pomaga Rosji, a także cerkwi prawosławnej zachowywać wpływy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest bardzo szkodliwy dla wiary, dla właśnie wyznania
dla
prawosławnego.
Dla prawosławia en bloc, bez względu Dokładnie. Na denominację. Panie doktorze, jak pan widzi, kiedy pan widzi Władimira Putina w cerkwi, to pan sobie myśli o nim, że jest osobą autentycznie pobożną, czy jest to rodzaj teatru? Proste pytanie.
Myślę, że jest to bardzo skomplikowane zjawisko. Z jednej strony jest to brutalny teatr polityczny, jest to działanie mające na celu pokazać Władimira Putina jako człowieka związanego z tradycją. Tym samym nawiązuje Putin do carów rosyjskich, którzy bardzo często występowali w tego typu uroczystościach religijnych i też w takim procesie modlitwy. Tak? To jest bardzo istotne. Z drugiej strony ja nie wiem, co Władimir Putin ma w głowie i myślę, że bardzo mało osób na świecie ma tą informację, czy może się dopiero dowiemy, czy nie dowiemy. Ja zakładam, że on też jest człowiekiem, który w pewien sposób poszukuje, czy poszukiwał i to nie jest tylko wyłącznie teatr, bo są wiarygodne przesłanki, które można uzasadnić naukowo, publicystycznie o tym, że Władimir Putin sam dokonuje, czy dokonał, czy jest w czasie pewnej ewolucji tak poglądów, światopoglądów, i to jest bardzo skomplikowane zjawisko. Być może właśnie Putin jest odzwierciedleniem też społeczeństwa Rosji, które z jednej strony poszukuje, z drugiej strony pojawia się w tej cerkwi, ale bardzo jakoś identyfikuje, chociaż to pojawianie w tej cerkwi jest bardzo rzadkie. Ja się tutaj zgodzę z opinią tutaj mojego rozmówcy, bo jest w Rosji, znaczy generalnie w XIX wieku bardzo silnie wykształcił się rosyjski patriotyzm. W tym ostatnio dobrze to opisał Władysław Aksionow w swojej najnowszej książce, który polega właśnie na zlaniu się w jedno pojęcia ojczyzny, państwa, kościoła i władzy, tak? Czyli to wszystko się zlewa i jeżeli my nie będziemy popierać jakiegoś jednego z tych elementów, to w ogóle Rosja się rozpadnie, tym samym upadnie imperium i my jako Rosjanie zginiemy. I niestety Władimir Putin w jakiś sposób reaktywuje tą politykę. Natomiast tutaj trzeba też powiedzieć o pewnym kontekście globalnym, bo my to również w Polsce widzimy, również my w Polsce widzimy realne osłabienie kościoła katolickiego, wiary chrześcijańskiej.
Oczywiście, procesy sekularyzacji są oczywiste.
Ostatnio w Rosji pojawiło się już czwarte wydanie znakomitej książki. Niestety w Polsce ta literatura najnowsza rosyjska, nawet opozycja nie jest tłumaczona. Książka profesora Jewginia Anisimowa, który tłumaczy, czym były reformy Piotra I. Taka książka pro et contra. I właśnie jednym z najważniejszych aspektów rządów Piotra I właśnie było przecież upaństwowienie, czy opaństwowienie cerkwi, czyli podporządkowanie cerkwi prawosławnej państwu, w ogóle zrobienie z cerkwi prawosławnej rosyjskiej organu państwa.
I tam panie doktorze, mam prośbę, ponieważ zbliża się przerwa, wracamy do wątków, do książki profesora Anisimowa po krótkiej przerwie na także serwis informacyjny. Zostańcie państwo z nami, zapowiada się bardzo gorąca dyskusja, chwilę po 23:00, kontynuujemy wątek przez pana doktora Michała Sadowskiego podjęty. Do usłyszenia nieco później.